3, 4. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka.
Dorota Sumińska, mama.
Agnieszka Stroniewska-Wojczak, nasz gość w programie Zwierzę Ci się i...
I Dorka. W programie Sumińska Zwierzę Ci się, pani Sumińska.
Sumińska Zwierzę Ci się. No tak, ale jak już powiedziałaś Sumińska, to już wiadomo, że Sumińska Zwierzę Ci się. Nasz dzisiejszy temat jest smutny, trudny i bywa niebezpieczny. I wszechobecny w całej Polsce. Już Państwo wiecie, bo czytaliście, o czym będzie, tylko jak zwykle zaczniemy od ogłoszenia, które już w zwierzostacji dzisiaj było, ale bardzo proszę ci, którzy są nie zapisali wówczas i są, nie byli tam, a są teraz, żeby zapisali numer telefonu 507 237 447. W Radomiu czeka Barney. Piękny pies, który ma 11 lat, tu mi się wyłącza i Dorka mi trochę przeszkadza, ale trudno. Dorka chce na stół, także bardzo przepraszam, ale musimy Dorkę puścić, bo ona mi nie da żyć. I wypije moją kolę. Dorka, kola jest niezdrowa, ale Dorka trochę coli się napi, to będzie chwila. Barney był z kolegą, kolega znalazł dom, Barney nie znalazł domu. Jest psem idealnym, dlatego że on wszystko umie, świetnie dogaduje się z psami, świetnie chodzi na smyczy. Po prostu wszystko jest dla niego oczywiste, tylko dla ludzi nie jest oczywiste, że jest wspaniały. On jest bardzo już wycofany, on przestał wierzyć w swoje powodzenie. Bardzo Państwa proszę, niekoniecznie z Radomia, z całej Polski, ci, którzy mają samochody, mogą dojechać, zadzwońcie pod numer najpierw 507 237 447. Dowiedzcie się, jedźcie, zabierzcie Barneya. Zabierz jej Coca-Colę moją, bo pije.
Dobrze.
Kolę pije. To jedno. Następna sprawa. To był Radom, a teraz będzie...
To ja jeszcze chciałam wtrącić, czy to wtrącaj, proszę. Radom istnieje, ale nie tylko Radom istnieje. Ja zachęcam też tych, którzy mieszkają w Warszawie i okolicach, do odwiedzin na Paluchu. Wprawdzie Paluch jest schroniskiem takim, gdzie rzeczywiście i wolontariusze, i pracownicy opiekują się zwierzętami. To jest fajne schronisko, tylko że w dalszym ciągu to jest schronisko. Oni ogłaszają mnóstwo akcji i bardzo chcą, żeby tych psów i kotów u nich było jak najmniej. Do Palucha czy na Paluch jest bliżej niż do Radomia. Może ktoś będzie w pobliżu albo będzie
psy
chciał...
Psy i koty, proszę Państwa, psy i koty. Ja ogłoszę teraz, jak ktoś będzie chciał, to na Paluchu znajdzie również kota.
No właśnie.
Ale jak nie chce na Paluch, to może... Dorka chce zapalić papierosa, proszę jej zabrać. Może tak. Znaleźć z fundacji Jokot kota wyjątkowego, który jest swego rodzaju wyzwaniem, bo jest kotem, który chce być sam w domu z człowiekiem i jest kotem, który ma swoje zdanie. Jest to piękna koteczka, ale dominantka, ona musi mieć swojego człowieka, ona potwornie tęskni za człowiekiem, ale to nie może być człowiek, który będzie się jej narzucał, bo taka jest. Nie jest trudna, jest mądra i piękna, srebrna. Urodziła się przypuszczalnie w 2017 roku, jest kastrowana, szczepiona. Wszystko, co jest potrzebne, koteczka ma i tylko nie ma domu. A potwornie tęskni za człowiekiem. Czeka pod numerem, nazywa się Trąba, proszę Państwa. I to jest jeszcze no wyjątkowe, bo Trąba z Jokota, tak fajnie. 793-482-956. 793-482-956. To pod tym telefonem czeka. Czeka jeszcze jeden kot o imieniu Fidiasz. Fidiasz jest kotem... On był na Paluchu, został adoptowany, potem się okazało, że no, ta adopcja nie wyszła, nie chce się rozwodzić, w każdym razie jest to kot, który musi mieć ogród, on potwornie chce wychodzić, bardzo, bardzo chce mieć ogród. Mogą być inne koty, wszystko może być, jest dostojny, zielonooki, król nazywa się Fidiasz. Ale jest zagubiony, jest zdezorientowany, schronisko znosi fatalnie. Mówiąc najprościej, umrze, jeżeli nikt go nie weźmie. Fidiasz czeka pod numerem siewie 797-198-857. 797-198-857. Jeszcze chciałam, żebyś powiedziała dwa słowa o psie, którego ogłaszałaś dzisiaj w zwierzostacji, bo jest to wyjątkowy pies. On jest w schronisku, nie pamiętam nazwy, w jakiejś małej miejscowości, ale podamy telefon. To jest niewidomy, starszy pies o tak pięknej twarzy, o tak pięknym uśmiechu. Pies, który ma mało czasu i on może być z psami, on może być z kotami, on może być, jest cudownym psem, może być w domu z ogrodem, może być nie w domu z ogrodem, cudownym, starszym, roześmianym psem i ma na imię?
Floruś i jest Floruś. W schronisku dla zwierząt Młodolino.
Młodolino, jak ładnie.
Tak, no trafił do schroniska, jak miał 10 lat po śmierci swojej opiekunki, jest w schronisku już lat 5. Jest niewidomy, ale widać po zdjęciach, że jest bardzo szczęśliwy, ale myślę, że będzie bardziej szczęśliwy.
Nie, on się uśmiecha tak do ludzi, żeby ktoś go adoptował.
Tak, jest przekochany.
Bardzo prosimy, telefon, Agnieszko.
I już telefon podaje 534
534
837
837
967 i jest to schronisko Młodolino.
Schronisko Młodolino. Mamy nadzieję, że psy znajdą dom, a my przejdziemy do tego tematu i koty. Przejdziemy do tego tematu bardzo smutnego, o którym będziemy dzisiaj mówić. Teraz mamy piękny czas dla lasu, polskiego lasu, jakim jest rykowisko. Mhm. Rykowisko to jest czas, kiedy jelenie się zakochują i prezentują się od najlepszej strony. Chcą pokazać, Dorka, nie pij Coca-Coli, chcą pokazać, jak są wspaniałe, żeby łanie powiedziały, tak, to ten. Czy my tego nie znamy? Słuchajcie, my to też znamy,
znamy,
prawda?
Znamy, tylko że my rykowisko mamy cały rok i nikt na nas nie poluje wtedy.
I właśnie, i nikt na nas nie poluje. Agnieszka jest osobą, proszę Państwa, wyjątkową, bo jest to osoba, która mnóstwo lat ze swojego jeszcze dość krótkiego życia poświęciła temu, żeby monitorować polowania, żeby udowodnić, że w Polsce dzieje się bardzo duże bezprawie, które jest wciśnięte w prawo. Że mówimy dużo o ekologii, mówimy dużo o ochronie przyrody, jest wymieranie gatunków, a odbywa się całkiem legalnie mordowanie zwierząt, które są już bardzo rzadkie. Dlatego, że jeleń szlachetny jest to gatunek wymierający.
Znaczy według myśliwych nie, według myśliwych tych jeleni jest coraz więcej, według myśliwych są szkodnikami, bo niszczą pola, uprawy, także w ogóle dla myśliwych wszystkie zwierzęta niszczą, po prostu mają mnóstwo tych samych argumentów wobec wszystkich zwierząt, żeby móc je zabijać, bo po prostu jest zbyt duża populacja i trzeba wszystko po prostu kontrolować.
Zbyt duża populacja.
Tak, tak,
należy
to myśliwi,
ją kontrolować.
Tak, i myśliwi utrzymują równowagę w przyrodzie. Tak siebie po prostu określają. Jeśli chodzi o rykowisko, które pani wspomniała, ono zaczyna się tak mniej więcej w połowie września, czasem w sierpniu, to też zależy po prostu od miejsca w Polsce i trwa tak mniej więcej
Marta,
4 tygodnie.
Mów, tydzień tutaj jest. Przepraszam, na chwilkę. Chodź do rada. O, bo Dorka już teraz zaczęła komputerowo się udzielać.
Tak, i to rykowisko trwa mniej więcej 4 tygodnie. W tym momencie jelenie nie są takie, znaczy są bardzo aktywne, bo jest to okres godowy, ale też nie są tak ostrożne, jak normalnie w ciągu roku.
A kto z nas jest ostrożny, jak jest zakochany?
No właśnie chciałam to porównać.
Dokładnie, to jest. Także jest to bardzo łatwy łup dla myśliwych. Ale jest to na tyle piękne zjawisko, że po prostu ludzie przychodzą do lasu. Czasem są organizowane wycieczki, mieszkańcy przychodzą, po prostu mnóstwo osób, które kochają przyrodę, chcą posłuchać. Rykowisko mniej więcej zaczyna się tak z mroku i trwa do świtu. Także jest to przepiękne przedstawienie. Ryki słychać czasami nawet i kilometry dalej.
A ty, Marta, słyszałaś?
Nie słyszałam, nigdy nie byłam na rykowisku.
A i nie słyszałaś, słyszałaś nagrania?
Nagrania słyszałam.
Naprawdę, to jest tak niezwykłe.
Na żywo to jest zupełnie.
Tak, bo to się odbija echem, ale to jest. Masz takie wrażenie, jeżeli nie widzisz zwierząt, które wydają te dźwięki, jakbyś lwy słyszała. Mhm. To jest aż trudno uwierzyć, prawda?
To takie gardłowe, głębokie.
Niesamowity, tak. Niesamowity. I jest tak ten wibrujący dźwięk, który rozchodzi się po lesie, jest wzruszający, bo to jest coś takiego naturalnego. do bólu.
I czasami one się tak nawołują, bo na przykład są dwa samce gdzieś w różnych miejscach, po prostu jeden ryczy i po prostu nie słychać drugi ryk, i po prostu to jest taka ich w tym momencie komunikacja niesamowita, ale niestety po prostu czar pryska, kiedy nagle po prostu słychać jeszcze dodatkowy dźwięk, jakim są strzały z broni myśliwskiej. I to jest po prostu przerażające, że w tym momencie, w tym takim najpiękniejszym momencie dla tych zwierząt, one tracą życie. I w tym momencie dla myśliwych to jest po prostu trofeum. Im większy osobnik, bardziej dorodny, z większym porożem, to jest dla nich po prostu w tym momencie najlepszy osobnik do zabicia. I po prostu tu się akurat jakby jest taka konkurencja między myśliwymi. Im większe poroże, tym po prostu najlepszy myśliwy, oni potem dostają też nagrody za to i tak dalej. Także to jest przerażające. Tylko że myśliwi nie mają pojęcia, że oprócz nich w lesie są jeszcze inni, którzy po prostu też słuchają tego rykowiska i w tym momencie myśliwi też stwarzają zagrożenie. Ja osobiście też w tym roku byłam z przyjaciółką na rykowisku. Wiadomo, ściemnia się, wtedy najczęściej wychodzą jelenie. No i później akurat dosłownie parę metrów od nas zza krzaku wyszedł myśliwy, zdziwiony w ogóle naszą obecnością. Inny myśliwy na ambonie, jak w drodze powrotnej, był tak samo, był zdziwiony, się pytał, co my w ogóle robimy o tej porze w lesie, gdzie była godzina chyba, nie wiem, około 20. No ja jestem osobą pełnoletnią i sobie nie wyobrażam tłumaczyć się po prostu obcej osobie, co ja robię w lesie. No to jest miejsce publiczne, są to lasy państwowe, więc po prostu każdy z nas ma prawo być,
tak.
a że jest rykowisko, a że jest też ciemno, to znaczy, że po prostu ja nie mam prawa być, bo myśliwy poluje, no to w ogóle nie ma prawa
bytu. Ale takie mamy
takiego.
Prawo w Polsce.
No, niestety, tak to wygląda. Także piękny rytuał, piękne zjawisko, które można zobaczyć na żywo, po prostu w tym momencie jakby przejawia taką mroczną stronę. I to naprawdę
człowieka.
Przeraża. Tak.
Noczną stronę.
I jest to legalne,
człowieka.
Niestety. Jest to legalne.
I o tym, ja bym chciała Cię, Marta, zapytać teraz o to, czy jesteś o pokolenie młodsze ode mnie, czy pośród Twoich znajomych, w Twoim środowisku rozmawia się w ogóle o tym, czy się o tym w ogóle mówi?
W ogóle się o tym nie mówi i ja mam wrażenie, że w moim środowisku i w moim pokoleniu polowanie jest pewnego rodzaju reliktem przeszłości. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ja jestem mieszczuchem, jednak miastowi, tacy typowo miastowi, specjalnie polowaniami się nigdy nie zajmowali. Ich potomkowie, czyli to moje pokolenie, też bardziej się interesuje robieniem kariery w szklanych domach, ewentualnie czymś podobnym. Natomiast jeśli chodzi o polowania czy obcowanie z naturą w sposób normalny, to już trochę gorzej. Dlatego u mnie w ogóle się tego tematu nie porusza, tak jakby nie istniał.
Tak jakby, a czy na przykład spotkałaś się z ludźmi, którzy jakoś delektują się dziczyzną, którzy chcą kupować i jeść dziczyznę tak zwaną, czyli ciała zabitych zwierząt dzikich?
Na pewno wśród mężczyzn głównie, bo jeśli chodzi o kobiety, to od razu powiem, że nie mam takiej znajomej. Przeważnie są to osoby, które jeśli jedzą mięso, to bo zawsze się jadło, natomiast nie sięgają po dziczyznę, bo już wiedzą, że jest to związane z barbarzyństwem. Tak jakby zabijanie krów, rzeźni czy świn nie było barbarzyństwem.
Tak.
Ale jest ten podział taki sztuczny, jednak mimo wszystko idący w tym kierunku, że dziczyzny nie. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to w każdym wieku można spotkać wśród moich znajomych kogoś, kto uwielbia i sarninkę pyszną, dziczyznę, no to z dzika to jak powiedzieć, dzikinę, dziczyznę z dzika.
Znaczy ogólnie, tak, dziczyzna, tak. I właśnie tutaj Ci przerwę, bo to jest też taka hipokryzja, ponieważ ja miałam też znajomego, który właśnie zachwycał się urodą Sary, są przepiękne, mają cudowne, piękne, duże oczy, piękne noski i są naprawdę przepiękne. Więc nawet po prostu mężczyźni się zachwycają, bo to są piękne zwierzęta,
ja tutaj chcę
trącić,
ale mężczyźni, bo słuchajcie, tak. Teraz właśnie rozpoczęła się zbiórka na pierwsze polskie wydanie legendarnej książki pani Adams pod tytułem Polityka seksualna mięsa. I to jest feministyczno-wegańska teoria krytyczna. I to jest kieruję waszą uwagę w tę stronę, proszę zapamiętać, polityka seksualna mięsa. Że mężczyźni, w ogóle mężczyźni uważają, że ich męskość tak. podnosi się, jeżeli jedzą jeszcze krwawy bewsztyk lub dziczyznę.
Zgadza się, tak.
I to jest prawda, dlatego bardzo polecamy i chcemy tę zbiórkę rozpowszechnić wokół naszych oglądaczo-słuchaczy. Przy okazji od razu powiem, dzisiaj nie jesteśmy na żywo. Nie jesteśmy na żywo z powodu awarii wtyczki transmisyjnej, a to nie zmienia faktu, że nie jesteśmy zaangażowane w to, o czym mówimy. I chcemy ogromnie podziękować wszystkim, którzy nas lajkują, czyli lubią, wszystkim, którzy wpłacają i zachęcić do zostania naszymi patronami. Bardzo łatwo wejść, zobaczyć Patronite, który roztoczył nami skrzydła. Każdy z was może zostać patronem, a dzięki temu będziemy miały możliwość chociażby jeździć, pojechać na rykowisko.
Tak, wstać z tej ławki.
Tak, i wstać z tej ławki i pokazać coś, o czym mówimy, a pokazać to jest więcej niż powiedzieć. To taki wtrend a propos tych mężczyzn.
Pomyślałam o rykowisku na przyszły rok.
Tak, to jest trend do tych mężczyzn, którzy jak zjedzą dla nich jedzenie, to jest to krwawe mięso.
Tak, mięso
i następnym
być.
Etapem jest broń i zabicie takiego jelenia.
No bo
i on jest maczą.
To jest ten ojciec rodziny, który przynosi, ciągnie za sobą
tak.
ofiarę w całości, rzuca później na podłodze, na klepisko w tej chacie, gdzie jego małżonka z 7 dzieci, które już wyciągają rączki.
I trofeum na ścianę.
Tak.
Proszę Państwa, to jest mit, to ja mówię do wszystkich facetów, panowie, będziecie 100 razy bardziej męscy i silniejsi, jeżeli nie będziecie jeść mięsa. Natomiast zabijanie, wydaje mi się, że już przed wiekami przestało być męską, chlubą męskości, prawda?
To już nie jest pasowanie
na mężczyznę, który walczył z lwem. I ja jeszcze powiem jedną rzecz. Okej, myśliwi, jeśli tak, to ruszcie na Odyńca z nożem. I idź, człowieku, z nożem i walcz z Odyńcem w naszym polskim lesie. Rusz na jelenia z nożem.
Biegnij, dogoń
go.
Tak.
To, co macie myśliwi, to, co mają myśliwi, oni w tej chwili, to zabijanie jest tak proste, że nawet człowiek, który jest nieobyty z tym, celowniki, lunety...
Nierówne szanse są.
Kompletnie.
No kto wizory teraz w
wszystko.
Nocy, tak.
Więc zapomnijcie, to nie jest męskie, to jest łatwizna. A łatwizna niszczy człowieka, naprawdę.
Że łatwizna niszczy człowieka, tak, tylko ty powiedziałaś coś takiego, że rzeczywiście zabijanie już przestało być tym wyznacznikiem męskości. Nie przestało. Za mundurem panny sznurem. Chociażby to. Nie mówimy teraz o zabijaniu zwierząt, mówię o zabijaniu ludzi, o chodzeniu na wojnę. No tak, tylko chodzi o to, że to dalej jest jednak, podnosi status mężczyzny. Bycie policjantem, tym co ma władzę i broń, bycie żołnierzem, tym który idzie na wojnę. Tak bardzo żałujemy wszystkich kobiet ukraińskich, których mężowie poszli walczyć o ojczyznę.
No bo żałujemy.
Tak, ale oni są prawdziwymi bohaterami.
Są,
ci, którzy poszli walczyć.
Są.
Oczywiście musieli, nie mieli wyjścia, bo inaczej ten kraj przestał istnieć.
Ja uważam, że ty bardzo złego użyłaś porównania.
Tak, ale widzisz, w dalszym ciągu przemoc, jakakolwiek by nie była w wydaniu męskim, jest czymś.
No ja tak nie myślę. Ja sądzę, że już wśród młodych ludzi w tej chwili też zależy, z jakiego środowiska ci ludzie się wywodzą i w jakiej są sytuacji. Natomiast ja myślę, że przemoc jako taka, kończąca się jeszcze do tego zabiciem, chyba wychodzi z mody. A
bardzo
jak ty myślisz, Agnieszko?
Ja myślę, że nie do końca, bo jednak jeszcze ta taka rodzina typowo myśliwska, pokoleniowa, jednak jeszcze istnieje. Jednak widzimy na polowaniach dużo młodych chłopców, chociaż są już pełnoletni, którzy po prostu
są zafascynowani.
Bardzo zafascynowani. Pewnie w dzieciństwie, nie wiem, może grali w jakieś gry, gdzie po prostu się biegło z bronią i się strzelało do wszystkiego, tylko tam był świat wirtualny. Tutaj dostał broń do ręki i myślę, że...
Ale on może dalej myśleć, że on jest w świecie wirtualnym.
No właśnie tak myśli.
Właśnie tak może być. Także jakby taka pasja i chęć zabijania, myślę, będzie nadal. Mam nadzieję, że będzie się to kurczyć. Ale niestety jeszcze jest mnóstwo takich rodzin, gdzie z pokolenia na pokolenie synowie dostają broń, są uczeni, także oni to mają wpajane.
Niestety córki też. Niestety córki no, kobiety, też,
to
jeśli mają...
Przeraża, ale kobiety mnie bardziej przerażają mnie z tego też. Względu, że wydaje mi się zawsze, żony z natury są bardziej takie empatyczne, współczujące, że jakby widząc krew, to one to w ogóle nie chcą nawet na to patrzeć.
Ale są takie kobiety, które polują.
Tak, właśnie wiem i to mnie właśnie przeraża, bo jest taki brak empatii i skrupuł. I jeszcze robienie zdjęć jeszcze z dumą, z uśmiechem, z takim zabitym wielkim jeleniem. No, dla mnie
tylko, że ona już tego jelenia nie sprawi potem. I to jest właśnie to, co mnie też przeraża w kobietach. Kobieta chętnie strzeli, oczywiście nie każda, ale ta, która już, nie wiem, od pokoleń jest w rodzinie myśliwskiej, wszystko jedno. Chętnie strzeli, ale potem już tak ani nie chce widzieć trupa często, a jeżeli już nawet zobaczy to martwe ciało, na pewno nie będzie z nim, że tak powiem, robić
nie
porządku.
Nie zgodzę się z tobą. Nie zgodzę
ale robią
sobie.
Zdjęcia.
Pochodź, popatrz na... Przepraszamy za zapisania. Popatrz na internecie, na łowieckie takie fora. Tam są kobiety, które się fotografują ze zwłokami zwierząt.
Nie, no ja wiem, bo to nie ja nie mówię o wszystkich. Mówię tak. Też, że jest część takich, które zabić owszem, ale dalej już nic z tym nie zrobią, bo tak. One nie mogą na to patrzeć.
Ale dobrze, że powiedziałaś o wojnie, o tej strasznej rzeczy, która się teraz dzieje na Ukrainie, o tyle dobrze, że o tym powiedziałaś, że proszę Państwa, zabijanie jest przechodzi z jednego na drugie. Mhm. To jest tak, że jeżeli jest broń, to ta broń ludzi kusi. I to w tej chwili myślę, że ta potworność, która dzieje się na Ukrainie, jest swego rodzaju polowaniem, a nie swego rodzaju, jest polowaniem rosyjskich wojsk na ukraińskich obrońców swojego kraju. To jest też polowanie. I pamiętajmy o tym i popatrzcie, co my o tym myślimy. To jest tragedia. Mnie jest wstyd, dawno za ludzi, ale tą tragedię przeżywam osobiście, bo jestem w stanie... Przepraszamy za zakończenie. Dobrze, ja to pociągnę, bo dziewczęta poszły rozładować sytuację, żeby zakłócenia były mniejsze i już rozładowały. Ale chcę powiedzieć, że naprawdę to jest bardzo blisko. I spójrzcie, jak bardzo to przeżywamy, jak to jest dla nas straszne. I oczywiście, że oni wszyscy są bohaterami, ale to jest bohaterstwo, którego w ogóle nie powinno być. Nigdy nikt na nikogo nie powinien polować. Po prostu. I czy to jest człowiek na zwierzę, czy to jest człowiek na człowieka, takie rzeczy trzeba skończyć. Jeżeli będziemy kultywować ten proceder polowania z flintą, to potem bardzo łatwo będzie nam również polować na wroga. Nie ma wroga. Ani jeleń nie jest wrogiem, ani obywatel Ukrainy nie jest niczyim wrogiem, to się dzieje. A to się dzieje na świecie. Żeby to skończyć, trzeba przestać zabijać. Chciałabym, żebyście się wypowiedziały na ten temat i jeszcze bardzo mi zależy na tym, żebyś powiedziała, jak wygląda w lesie pogoń myśliwego za pięknym egzemplarzem jelenia. Czy on przestrzega reguł, które panują?
Powiem tak, jeśli chodzi o polowania indywidualne, to ciężko jest to monitorować, ponieważ myśliwi jako jedyni mogą wjeżdżać, oprócz leśnika, wiadomo, mogą wjeżdżać samochodem do lasu.
A no właśnie.
Także my możemy gdzieś tam piechotą sobie iść. Niestety polowania indywidualne nie są zgłaszane, więc jakby nigdy nie wiemy, kiedy ten myśliwy będzie w lesie, w którym miejscu będzie w lesie. Czasem można go przez przypadek napotkać na grzybobraniu. W tym momencie no, myśliwy nie może strzelać w naszej obecności ze względu na tutaj bezpieczeństwo. Zdarza się tak, że po prostu myśliwy każe tej osobie, którą napotka, po prostu się oddalić, wyjść z lasu i tak dalej, ale nie mamy oczywiście obowiązku tego dokonać,
właśnie,
ponieważ jest to miejsce...
On każe mi, ja pójdę do lasu, jestem na grzybach, wszystko jedno, poszłam na spacer i człowiek, który jest w tym lesie na tych samych prawach co ja, on mi ma powiedzieć,
nie,
że ja mam
sobie... Nie, on jest na innych prawach, bo on jest myśliwy, właśnie o to chodzi.
Znaczy troszkę się też zmieniło prawo, ponieważ punkt prawa łowieckiego 52.8 mówi mniej więcej o tym, że za przeszkadzanie w polowaniu może grozić nawet więzienie.
Takie tym, mamy że, prawo, proszę
tak,
Państwa.
Tak, tylko z tym, że nie jest zdefiniowane słowo przeszkadzanie i w tym momencie myśliwi każdą najmniejszą rzecz podpinają pod przeszkadzanie. Fakt, że ktoś stoi ich obserwuje, że na przykład odezwie się do myśliwego, po prostu każde najmniejsze. Dla mnie przeszkadzanie jest taką formą bardziej aktywną, że ja bym po prostu podeszła do tego pana, skakała przed nim, krzyczała, chciała, nie wiem, szarpała go.
Jakby, mu broń,
no coś w tym stylu, a po prostu sam fakt gdzieś stania, w jakiejś odległości obserwowania go, oni też podpinają pod przeszkadzanie. Także możesz spotkać się z tym, że za jakiś czas, nie wiem, pojawi się u ciebie policja, bądź wezwie policję na miejsce myśliwy i po prostu trafisz przed sąd.
Że mu przeszkadzać.
Także jeśli chodzi o takie przeszkadzanie, o jakim mówisz, czyli o byle co, ile spraw sądowych macie z mężem na koncie?
To znaczy ja akurat...
Oni nie przeszkadzają, oni monitorują
polowania. Tak, tylko obserwują specjalnie, tylko dlatego obserwują. Powiedziałam na takie przeszkadzanie.
Tak, po prostu patrzymy na ręce, no to właśnie to bardzo
drażni. Czyli przestrzegacie prawa tak naprawdę, a raczej sprawdzacie, czy oni przestrzegają prawa.
Tak.
Oni tego prawa
znaczy,
nie przestrzegają.
My wiemy, że nie przestrzegają, szczególnie jeśli chodzi o polowanie na kaczki. Dlatego pojawiamy się na tych polowaniach, informując też myśliwych, że w tym miejscu są gatunki chronione. I ustawa o ochronie przyrody mówi, że nie można płoszyć gatunków chronionych, nie tylko strzelać, ale płoszyć. Myśliwi w tym momencie tak wtedy wzywają policję, przyjeżdża policja na interwencję. My przedstawiamy podstawę prawną, również patrzymy na odległości, czyli jeśli do 150 metrów są jakieś zabudowania, do 500 metrów są jakieś zebrania publiczne, według prawa łowieckiego takie polowanie się nie może odbyć. I my mamy nawet zrobione mapy geodezyjne, w których te odległości mamy zaznaczone, czyli to jest profesjonalna mapa, przez fachowca skonstruowana. I nawet to nie jest żadnym argumentem dla policjanta, tylko myśliwi mówią, że o, polowanie jest zgłoszone, wszystko jest legalne, ci państwo nam przeszkadzają. I w tym momencie jesteśmy spisywani, no i trafiam po prostu przed sąd. No i tam musimy się wtedy bronić.
Tak. Będziemy musiały chyba kończyć powoli. Tutaj pytamy Kamila, ale ja chciałabym...
Musimy
po troszku kończyć, natomiast ja chcę powiedzieć na koniec, że mamy wielką prośbę do wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Nie bądźcie obojętni. Jeżeli mieszkacie w miejscach, gdzie odbywają się polowania, zacznijcie się temu przyglądać. Nie bójcie się, pamiętajcie o tym, że nas, Polaków, jest prawie 40 milionów. Myśliwych w Polsce jest 100 ileś tysięcy,
27,
coś takiego, tylu jest myśliwych, to jest kropla, ale to jest kropla w morzu prawie 40 milionów. O, ktoś do nas dzwoni,
ale nie w sprawie,
więc przepraszamy, zaraz ja odzwonię, bo dzwoniła taka a propos Beata Krupianik, więc zaraz do niej odzwonię i my, którzy nie zgadzamy się z tym, a jest nas więcej, mamy prawo jako obywatele tego państwa się temu sprzeciwić, bo nie chcemy ani wojny, ani polowania, nie chcemy, żeby ktoś używał broni palnej po to, żeby strzelać do niewinnych istot i bez względu na gatunek. I nie chcemy, żeby takie zachowanie wywoływało konieczność istnienia bohaterów, którzy się bronią. Nie chcemy, bo to są bohaterowie i sława Ukrainie, chcemy na koniec powiedzieć. I jesteśmy absolutnie po waszej stronie i wiemy, że czujecie się teraz tak, jak te zwierzęta, do których strzelają ludzie.